będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Szanowni Państwo, widzowie Telewizji Trwam i słuchacze Radia Maryja, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś temat: sytuacja finansowa artystów w Polsce. Naszym gościem jest pani Wanda Zwinogrodzka, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Witamy panią minister bardzo serdecznie na naszych antenach.
Witam, szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże wszystkim widzom i słuchaczom.
Pani minister, dziękujemy, że pani minister przyjęła zaproszenie. Chcielibyśmy może właśnie o świecie artystów, czy o artystach coś więcej powiedzieć. Wiemy, że pandemia dotyka różnego rodzaju sektory, różnych ludzi. No i chociaż patrzymy, prawda, brak koncertów, brak teatru, filmu, jak gdyby to wszystko się kurczy. No i pytamy się, bo nieraz taką nasza wiedza może być zakłócana, prawda, przez to, że mamy jej zbyt mało, albo są podawane przez niektóre środki opiniotwórcze różnego rodzaju informacji na temat artystów. Bardzo często jak gdyby widzimy w nich celebrytów, prawda, celebrują siebie, celebrują swój świat, no i może to być powodem do zazdrości. Ale wiem, że już kilka lat temu była taka ogólnopolska konferencja kultury, gdzie obradowali przedstawiciele środowisk artystycznych reprezentujących wszystkie profesje i formy organizacyjne. Tak, można powiedzieć, taka konferencja ponad podziałami, gdzie też no, ludzie się zastanawiali właśnie nad tym, co dzieje się w tej przestrzeni ludzi, którzy w jakiś sposób są odpowiedzialni za kulturę, tę kulturę bardzo szeroko pojętą nam jak gdyby proponują. Czy mogłaby pani minister nam rzec słowo, jak ta sytuacja przedstawiała się, a jak teraz w dobie koronawirusa przedstawia się, bo wiemy, że sytuacja, można powiedzieć, znacznie się pogłębiła.
Tak, dziękuję bardzo za zaproszenie. To dla mnie zaszczyt i przyjemność. Rzeczywiście spróbuję może zacząć od początku, to znaczy, nie będę się bardzo rozwodzić, to znaczy w momencie, kiedy my przyszliśmy do ministerstwa w samym końcu 2015 roku, na początku 2016, zorientowaliśmy się, że, znaczy właściwie ja to wiedziałam oczywiście wcześniej, bo ja jestem z wykształcenia i zawodu krytykiem teatralnym i poruszam się na obrzeżach środowiska teatralnego. No nie jestem w jego centrum, czy tam, ale no znam jego problemy. No ale wiele osób znających środowisko artystyczne było świadome rozmaitego rodzaju problemów, natomiast stwierdziliśmy, że ich jest po pierwsze znacznie więcej niż każdy z nas takiego osobistego oglądu, że tak powiem, widział. A po drugie, i to sygnalizowały liczne apele, listy, petycje zgłaszane do ministerstwa. A po drugie, i tu muszę powiedzieć, że ku mojej konsternacji okazało się, że w ogóle nie ma jakichś takich w miarę obrazujących całość sytuacji danych, że państwo polskie przez 30 lat od 1989 roku nie prowadziło właściwie badań pozwalających rekapitulować sytuację tak dalece, że nie było nawet wiadomo, ilu artystów właściwie w Polsce działa. No to dla mnie było, muszę powiedzieć, szokujące, że państwo polskie, czy w tym wypadku no, ministerstwo, jako jego przedstawicielstwo, nie ma takiej świadomości. W związku z tym, żeby zdiagnozować ogólnie bardziej sytuację, zainicjowaliśmy ogólnopolską konferencję kultury, która obradowała w 2017, a potem kontynuowała jeszcze pracę w 2018 i eksperci również później. To było ogromne przedsięwzięcie, kilkanaście sesji w całym kraju, kilka tysięcy osób, uczestników, samych panelistów było ponad 300 i to pozwoliło, że tak powiem, rzeczywiście, tak jak ojciec powiedział, no ponad działami politycznymi i nie tylko politycznymi, bo bo środowisko artystyczne jest przecież wewnętrznie bardzo zróżnicowane. I to pozwoliło no, taką diagnozę samemu środowisku sformułować. Myśmy nie ingerowali w żaden sposób w przebieg. Wspomagaliśmy logistycznie, że tak powiem, ale nie ingerowaliśmy w przebieg obrad. Pozwoliło zdiagnozować sytuację i w ramach tej diagnozy okazało się, że najbardziej priorytetowym problemem polskich artystów są kwestie niestety bytowe.
Sprawa materialna, tak? Bo ta ogólnopolska konferencja też po to była, żeby no, znaleźć, wdrożyć, bo tak tego się spodziewamy, no po to się środowisko spotyka, bardzo takie szeroko patrzące na różnego rodzaju wymiary, żeby wdrożyć dobre rozwiązania. I pierwsza sprawa, kwestie bytowe, materialne, tak?
Tak, to znaczy były dwa takie główne kierunki. Drugą była organizacja pracy artystycznej, która jest przedmiotem ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. I sformułowano postulaty dotyczące również nowelizacji tej ustawy, ale uznali i eksperci, i OKK, że no, najbardziej priorytetowa sprawa dotyczy tych kwestii bytowych. To jest dlaczego? Dlatego, że również w ramach OKK wreszcie zostały zamówione badania, które dają w miarę rzetelny obraz tego środowiska. Przeprowadziła je profesor Dorota Ilczuk, no jedna chyba z najwybitniejszych znawców tematu środowisk artystycznych w Polsce, w SWPS. I okazało się w tych badaniach, że całe środowisko liczy około 60 tysięcy osób. Jest bardzo zróżnicowany niewątpliwie, jest bardzo duży rozrzut poziomu materialnego i zarobków, z tym, że ten rozrzut wygląda w ten sposób, że no, ogólna sytuacja materialna jest bardzo zła, czyli 60% artystów ma dochody poniżej średniej krajowej, a 30% poniżej minimalnej płacy. To jest jaskrawo sprzeczne z takim właśnie stereotypowym obrazem, który funkcjonuje w społeczeństwie czy w mediach o bogatych artystach. Tak dalece, że powiem, że myśmy teraz ostatnio, ministerstwo zamówiło badanie CBOS dotyczące pewnych okoliczności tej ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego i opłaty reprograficznej. I z tych badań wynika, że 51% społeczeństwa uważa, że artyści mają wysokie dochody. No to pokazuje skalę rozdziewu między rzeczywistością a potocznym obrazem. Ten obraz jest oczywiście kształtowany, jak ojciec słusznie zauważył, w znacznym stopniu przez media, które interesują się głównie życiem celebrytów, no zwłaszcza takie media jak portale plotkarskie czy magazyny ilustrowane, i oczywiście pokazują głównie tych najbogatszych, których jest może kilkuset wśród tych 60 tysięcy, a może 1000, to już licząc nawet z tymi mniej znanymi i bogatymi chyba. Natomiast reszta środowiska ma warunki życia no, bardzo ciężkie, dlatego że to nie jest tylko kwestia niskich dochodów, to jest kwestia również tego, że 54% według tych badań artystów pracuje w oparciu wyłącznie o umowy o dzieło. To znaczy to jest sytuacja bardzo niestabilna, w dodatku nieregularne umowy. Wobec tego to jest sytuacja bardzo niestabilna, która nie pozwala często zaplanować własnego budżetu na najbliższy miesiąc, a do tego nie daje ubezpieczenia.
No, bo to, podobno się to też ma zmienić teraz, bo wchodzą takie zapisy, że nawet umowa o dzieło też ma być z ubezpieczeniem, prawda? Więc tutaj państwo też robi pewien krok, żeby właśnie nie wykorzystywać tej sytuacji, umowa o dzieło i jesteśmy na lodzie, tak można powiedzieć.
Tak. Chociaż to jest kwestia przyszłości, jeszcze ciągle, no nie jest to, jest to projekt ciągle. No ale dodam do tego, że wedle tych badań, z tych badań wynika, szacuje się, że 30% artystów, a to były bardzo rzetelne badania, muszę dodać, że próba była wyjątkowo duża, niespotykanie duża w takich badaniach socjologicznych. Liczba ankiet w stosunku do całego środowiska.
To znaczy, że to środowisko się tak otwarło, bo rzeczywiście musi być trudna sytuacja, jeżeli można powiedzieć tak otwartym tekstem mówią i uczestniczą w takim badaniu i wypełniają ankietę.
Nie, to były anonimowe ankiety, anonimizowane, ale, no, ale jednak napłynęło ich rzeczywiście bardzo dużo, co daje dużą rzetelność tych badań. I z tego wynika, że 30% artystów pracuje w ogóle bez umowy, czyli tak naprawdę w szarej strefie, gdzie już nawet zmiana ozusowania, że tak powiem, umowy o dzieło nic nie pomoże. Natomiast zaledwie 14% w tym gronie może liczyć na umowę o pracę. No więc to są warunki barbarzyńskie, to nie są cywilizowane warunki pracy i wobec tego postanowiliśmy, bo no w Europie, ale szczerze mówiąc już nie tylko w Europie, ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne, no to jest taki elementarny poziom cywilizacyjny, który właściwie się uważa już za oczywistość. Więc postanowiliśmy temu zaradzić i żeby temu zaradzić, został opracowany projekt najpierw w OKK. To miało wtedy tytuł projekt ustawy o statusie artysty. Tam zostały wypracowane takie zręby takiego systemu, który ma tę sytuację trochę poprawić. Następnie w ministerstwie w oparciu o te podstawowe założenia został opracowany nasz projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. I w tej chwili już no, czekamy na wpis do wykazu prac legislacyjnych rządu. Jeszcze ostatnie ustalenia czynimy wokół tego projektu z Ministerstwem Finansów. To jest trudny projekt ustawy, ponieważ on łączy bardzo wiele rozmaitych obszarów, zagadnień od świata sztuki po finanse i ubezpieczenia prawa autorskie. I także to jest dosyć skomplikowane. No ale w tej chwili już naprawdę jest na finiszu ta sprawa i tam tą ustawą chcemy powołać Fundusz Wsparcia Artystów Zawodowych, który najogólniej rzecz biorąc będzie tym, którzy się zgłoszą do tego systemu, bo to będzie całkowicie dobrowolne. Jeżeli ktoś zechce z tego korzystać, to może. Jeżeli nie, to oczywiście nikt nie będzie go do tego zmuszał. Więc tym, którzy się zgłoszą, ten fundusz ma w założeniu dopłacać do składki zdrowotnej i emerytalnej w sytuacjach, kiedy bądź to czasowo, bądź w ogóle artysta sam nie może płacić składek, bo to jest ogromny problem.
No to też to jest kwestia tego, pani ministrze, że niskie, niepewne, nieregularne zarobki, czy te umowy, tak jak pani mówiła, no tak bez umowy, tak 30%, 54% umowa o dzieło, no to większość tego środowiska tak pracuje, no właśnie, że nawet tutaj będą rezygnowali czy z składek z ubezpieczeniem zdrowotnym, czy emerytalnym, więc tutaj jaka później przyszłość takiego artysty?
Tak, bardzo ciężka. Oceniamy, że około 50% nie ma ubezpieczenia. Z tym, że no z pewną poprawką tu muszę uściślić, że część z tych osób, z tych 50% ma ubezpieczenie nie z tytułu własnej pracy, to znaczy albo przez współmałżonka, albo na przykład przez KRUS, bo w przypadku twórców ludowych, no to oni często są też gospodarzami po prostu i korzystają wtedy z KRUS-u. Natomiast no jednak to jest ogromna liczba osób, które są w ogóle poza systemem. I zresztą no smutne konsekwencje tego, naprawdę no nie będę się tu posługiwać nazwiskami, nie mogę, ale naprawdę wielu bardzo wybitnych artystów, nawet trudno uwierzyć jak legendarnych postaci, w wieku zaawansowanych ma bardzo poważne problemy w obliczu no, braku właśnie albo bardzo niskiej, ale zwłaszcza braku emerytury, a też braku oszczędności, bo jak ojciec powiedział, no ten celebrycki styl dotyczy no bardzo niewielkiej liczby. Pozostali przy takim trybie życia. Nie można, że tak powiem, dorobić się zasobów, czy to własnych mieszkań, pracowni, ale nawet zwykłych oszczędności. No bo człowiek żyje z dnia na dzień, nigdy nie wie, co jutro go spotka. Więc temu chcemy zaradzić i trzeba też powiedzieć, że ta sytuacja jeszcze bardziej się zaostrzyła. Tu wrócę do pierwszego pytania ojca w okresie pandemii. To jest już prawie rok, kiedy nie działają instytucje kultury, nie są organizowane rozmaite imprezy kulturalne i to oznacza, że ogromna część tego środowiska została bez żadnych środków do życia. A w sytuacji, kiedy się żyje z tego, co się zarobi, no to już nie muszę chyba mówić. Każdy sobie może dopowiedzieć, jakie są tego konsekwencje dramatyczne.
No tak widzimy, że no teraz jakby to taki ostatni moment na takie działania. No można by pytać, dlaczego tak późno, prawda? Dlaczego ta zaczęło się od tej konferencji, co było tym impulsem takim, że spotkali się ludzie kultury, szeroko pojęci, związani z różnymi instytucjami kultury, artyści. No i bo też też państwo podjęli, prawda, czy rząd podjął, tutaj myślimy o Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, podjął też to, te zabiegi, żeby te sprawy rozwiązać, bo można powiedzieć, no to właśnie ta sytuacja pandemii powoduje, że to jest jeszcze bardziej stan opłakany. No i pytanie, czy uratujemy niektóre, tak można powiedzieć, gałęzie kultury i artystów, którzy tak naprawdę służą społeczeństwie, bo są różnego rodzaju ekscesy, tak można powiedzieć, ale to też są takie wybryki, to też te tak jak tych bogatych czy zamożnych artystów jest od 7 do 10%, no to tak samo to też jakiś tam tylko ułamek jest tego wszystkiego, chociaż jest to nieraz bardzo eksponowane. I pytanie, dlaczego pani minister tak jest, a dziś mówimy ostatni dzwonek?
No, dlaczego tak późno? Ja myślę, że na to pewnie można różne odpowiedzi sformułować, ale mi się wydaje, że jedną z ważniejszych przyczyn jest to, że w Polsce po transformacji zwyciężył w wyobrażeniach ludzi taki bardzo uproszczony i bardzo lekkomyślny sposób myślenia, że kultura się sama obroni. A mówiąc ściślej, że artysta, jeżeli jest dobry, no to zawsze zarobi, a jeżeli nie jest dobry, to już mniejsza z tym, niech zajmie się czym innym, bo widocznie nie ma talentu. No to jest oczywiście jaskrawie nieprawdziwe i w żadnym kraju tak to nie działa. Nawet tam, gdzie nie ma mecenatu państwowego, jak na przykład w krajach anglosaskich, no ale wtedy działa mecenat prywatny. Jest niemożliwe, żeby na przykład orkiestry muzyki poważnej utrzymały się po prostu z wpływu z biletów. Także to uproszczenie no, z takiej, powiedziałabym, pierwszego zachłośnięcia się kapitalizmem w latach 90. No, pozostało jakoś w głowach długo ludzi, a zwłaszcza decydentów, bo samo środowisko już od dawna apelowało tutaj o zmiany, no ale no, dosyć bezskutecznie, więc to pewnie jest przyczyna. Ale oczywiście trzeba powiedzieć, że też są no, różne interesy sprzeczne z tymi rozwiązaniami, które my proponujemy. I tak jest odnośnie tego funduszu w odniesieniu do opłaty reprograficznej, z której fundusz ma być finansowany. Dlatego, że jest to duży sprzeciw w różnych mediach, są podnoszone protesty przeciwko wprowadzeniu tej opłaty, które moim zdaniem wynikają w znacznym stopniu z nieporozumienia i niezrozumienia zasady tej opłaty reprograficznej, która bywa nazywana wręcz podatkiem, co jest jaskrawo sprzeczne z rzeczywistością. To nie jest podatek. Podatki wpływają do budżetu państwa bądź samorządów. Opłata wpływa bezpośrednio do artystów, znaczy nie bezpośrednio, ale za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami. I jest to rekompensata na rzecz uczciwej kultury, to znaczy rekompensata za to, że wszyscy korzystają z urządzeń elektronicznych rozmaitego rodzaju, laptopów, tabletów, ale także nośników jak pendrive'y czy inne nośniki danych. Mamy dostęp do wytworów artystów, utworów muzycznych, których słuchamy, filmy, które sobie odtwarzamy, kopiujemy i odtwarzamy, także oczywiście innych utworów artystycznych, innych dzieł artystycznych. I dzięki temu, że mamy ten dostęp, producenci tych urządzeń sprzedają ich znacznie, znaczy bardzo one to podnosi popyt, bo nie da się ukryć, że funkcje tego rodzaju naszych no, laptopów, tabletów i tak dalej, no bardzo podnoszą zainteresowanie tym sprzętem. Dlatego na całym świecie uważa się, że sprawiedliwe w związku z tym jest, że takie rozwiązanie, w ramach którego producenci, importerzy tego sprzętu dzielą się przepraszam, drobną częścią swojej marży z artystami, których działalność podnosi popyt na te urządzenia i dostęp przez te urządzenia do ich wytworów, a ten dostęp jest bezpłatny, legalny, jeżeli to jest do użytku jednostkowego i prywatnego. No tylko, że w skali masowej to pozbawia artystów w ogóle jakichkolwiek zarobków, tak? Dlatego, że te wytwory ich pracy, czasem bardzo ciężkiej i wielomiesięcznej, a żeby nie powiedzieć wieloletniej, no są udostępniane szeroko w internecie, a to znaczy, że na przykład w przypadku muzyków z kolei nie trzeba kupować tej płyty, prawda? Zatem nie trafia do niego żaden zarobek z tej ciężkiej pracy, którą wykonał. No to nie jest sprawiedliwe rozwiązanie. Każdemu się należy wynagrodzenie za jego pracę. Tak samo artyście, jak nie wiem, kierowcy czy pielęgniarce.
Bo co innego, pani minister, tak wejdę w zdanie, jest to, że my jako radio, jako telewizja rozliczamy się i te za X czy 100 art, te różnego rodzaju tantiemy trafiają wtedy do artystów. Ale tak chciałem też zapytać o ten, jak pani minister powiedziała, opłatę reprograficzną jako rekompensata na rzecz uczciwej kultury. Bo znalazłem taki artykuł w internecie, gdzie no nawet jeden z portali był zobowiązany do sprostowania, ponieważ pojawił się artykuł: nowy podatek kolejnym ciosem w Polaków, zapłacimy nawet kilkaset złotych więcej. No ale za chwilę sprostowanie, że nieprawdą jest, że opłata reprograficzna jest podatkiem. Opłata nie zasila budżetu państwa, a z analiz cen sprzętu w krajach europejskich wynika też, że nie wpływa na cenę detaliczną urządzeń w danym kraju. To jest jedna rzecz, że no, jeden z portali był zmuszony do sprostowania, ponieważ no, nieprawdziwą informację przekazywał, czym jest ta właśnie opłata reprograficzna. Ale też no, w zeszłym tygodniu rozmawiałem z członkiem Rady Krajowej Federacji Konsumentów, który przedstawiał raport o wykluczeniu cyfrowym. Co wprowadza pandemia, co dzieje się w tym starszym pokoleniu, seniorów, dzieci, bo kwestia też chociażby dostępu do sprzętu elektronicznego, kwestia nauczania zdalnego. No, jeżeli mama, tata pracują na komputerze, a dzieci czwórka na przykład jest w domu, no to wiadomo, że tego sprzętu nie ma aż tyle i tu też jest to wykluczenie. Ale właśnie pojawiła się kwestia też wypowiedzi członka Rady Krajowej Federacji Konsumentów, że planowane wprowadzenie parapodatku od urządzeń elektronicznych w ramach opłaty reprograficznej pogłębi cyfrowe wykluczenie najuboższych konsumentów, a Federacja Konsumentów jest stanowcza przeciwna nowej opłacie. Jakby pani minister mogła się do tej sprawy właśnie odnieść, no bo pytanie, jaka informacja idzie do społeczeństwa, prawda? No nawet na naszej antenie, tak jak człowiek nie doczyta, dopiero po tym spotkaniu pojawiło się to sprostowanie, zacząłem myśleć, co jest powodem wykluczenia, a co jest tak naprawdę tą opłatą reprograficzną i dlaczego ona ma być i komu ona jest dedykowana i gdzie te opłaty, prawda? Czy my jako klient detaliczny, kupując tablet, komórkę czy cokolwiek, czy to ewentualnie jest przesunięte na tych, którzy produkują sprzęt i ewentualnie zasilą ten właśnie świat, rekompensata, tak, na rzecz uczciwej kultury.
Tak, to znaczy opłata reprograficzna jest ściągana od producentów i importerów sprzętu elektronicznego. I jak powiedziałam już wcześniej, to jest propozycja, czy też no, oblig, jeżeli ustawa zostanie uchwalona, żeby oni podzielili się częścią swojej marży z artystami, których twórczość wykorzystywana jest poprzez właśnie kopiowanie i odtwarzanie, bo wtedy, że nawiążę do tego, co ojciec powiedział, oczywiście telewizje płacą prawa autorskie, ale to dotyczy tego przekazu, który idzie na żywo, a nie sytuacji na żywo czy w emisji. No już może niekoniecznie na żywo, ale w emisji. Natomiast to nie powstrzymuje sytuacji, w której ktoś może nagrać taki film, powiedzmy, i następnie odtwarzać go dla swoich celów prywatnych, nie wiem, ze znajomymi, czy przekazać znajomym i tak dalej. Więc i to już wtedy nie jest dostęp płatny. Także ta opłata jest ściągana od producentów, przy czym trzeba dodać, że no to oczywiście są dane, które trudno ustalić, bo żaden producent tego nie ujawnia, ale generalnie uważa się, że koszt wytworzenia danego urządzenia elektronicznego to jest zwykle 30-40% jego ostatecznej ceny. Reszta jest marżą, którą naturalnie producent dzieli się, nie sam ją bierze, tylko z pośrednikami, hurtownikami, również z handlowcami i tak dalej. Także transport kosztuje no, różne rzeczy. Także ale jednak ta marża jest bardzo wysoka i z tego my proponujemy, żeby bardzo drobny ułamek, zaledwie kilka procent, było odstępowane na potrzeby artystów. I teraz rzeczywiście i Federacja Konsumentów, która zresztą współpracuje bardzo blisko, jak rozumiem, z Związkiem Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, bo razem wspólnie przeprowadzali przeciwko tej opłacie reprograficznej kampanię, czy raczej jej nowelizacji, kampanię już w 2014-2015 roku, oba te stowarzyszenia łącznie, więc tutaj jej stanowisko jest znane. Ten sprzeciw wynika z tego, że uważa się, że właśnie ta opłata ściągana od producentów musi zostać, że tak powiem, przerzucona na konsumenta, na klienta, a zatem podwyższy ceny. No ale to nie jest prawda. To znaczy może zostać, jeżeli producent się zdecyduje na coś takiego, ale wcale nie musi. I najlepszym dowodem jest to, że Niemcy, którzy ściągają najwyższą na świecie opłatę reprograficzną, i tak dla porównania powiem, że oni ściągają z tej opłaty rocznie ponad 330 milionów euro, a Polska obecnie, bo my też mamy tą opłatę w naszym systemie prawnym, to nie jest nowość, tylko że bagatela, ona była wprowadzona w latach 90. i obejmuje urządzenia, którym już nikt nie handluje, na archaiczne takie jak odtwarzacze wideo, kasety wideo czy magnetofony. No to oczywiście nie ma żadnych wpływów. Więc wtedy, kiedy Polska zbiera z tej opłaty około 1 700 000, to Niemcy zbierają ponad 330 milionów euro i mają, jak mówię, najwyższą opłatę na świecie. A ceny tych, o właśnie, widzimy teraz diagram pokazujący, gdzie jest Polska w zbieraniu tej opłaty, a gdzie inne kraje. No my jesteśmy tam gdzieś na samym końcu przed Serbią, Mołdawią, Ukrainą. Nawet malutkie Węgry zbierają ponad 10-krotnie większą opłatę niż my. A tymczasem w Niemczech sprzęt jak laptopy, tablety, smartfony, różne inne urządzenia jest tańszy niż na polskim rynku od kilku do czasem nawet 20%, to jest od 200 do 1000 zł. No więc jest jasne, że cena sprzętu wynika z polityki danego producenta na rynku konkretnym, w tym wypadku polskim, gdzie no przykro powiedzieć, ale ciągle to nie jest przecież tajemnica, że polski rynek jest traktowany przez wiele firm zagranicznych, no jako rodzaj pana Nowej Republiki, gdzie można, że tak powiem, gorszy towar za wyższą cenę sprzedawać. I w tym wypadku, że tak powiem, zgoda na to, żeby ta opłata de facto nie była wnoszona, bo ona teraz od nowych urządzeń, które naprawdę są przedmiotem handlu, ponieważ ten zapis nie był nowelizowany od kilkunastu lat. Wobec tego ona nie obowiązuje, nie dotyczy tych urządzeń, które naprawdę są w tej chwili popularne. No to de facto po prostu bardzo maksymalizuje zyski producentów i importerów tego sprzętu, no ale niestety kosztem artystów, o których jak już mówiłam, naprawdę, którzy żyją w bardzo trudnych warunkach i nie mogą pracować, dlatego że jeżeli ktoś nie zarabia na tym, co robi, no to oczywiście nie można się spodziewać, że dalej będzie pracował, bo nie ma z czego, musi zmienić zawód. I tak się w pandemii dzieje, że wielu artystów ruszyło do innej pracy. Nawet bywają tacy, którzy na budowach pracują, chociaż i to muzycy, chociaż to dosyć przerażające. Więc jeszcze pokażę może, jak to wygląda w Europie, ale ta opłata obowiązuje na całym świecie. Nie wiem, czy to widać tutaj.
My pokażemy to też na większym ekranie, pani minister.
zaznaczone kraje, to są kraje, w których opłata reprograficzna nie obowiązuje. Cała reszta to są kraje, w których obowiązuje. Tu, no tu mamy zielony kolor, ciemnozielony. W Skandynawii, tam gdzie jest jasno-różowy, to jest inne rozwiązanie. To znaczy tam państwo jakby te rekompensaty bada samo rynek i wypłaca te rekompensaty. To jest trochę inny instrument, ale rozwiązujący ten sam problem. Natomiast w całej Europie ta opłata obowiązuje. I obowiązuje również na innych kontynentach. To nie jest, broń Boże, europejski wynalazek. Dlatego te, że tak powiem, groźby, że to oznacza podniesienie cen, no wynikają, jak mówię, z polityki wobec polskiego rynku. I nie jest tak, że konsument nie może się przed tym bronić, gdyby jakiś producent na ten niedobry pomysł wpadł. Dlatego, że już w tej chwili, ponieważ ceny sprzętu w Niemczech są niższe niż w Polsce, to działają tam sklepy, które wysyłają, internetowe, które wysyłają ten sprzęt do Polski i wówczas konsumenci no, po prostu powinni zrezygnować z nabywania tego sprzętu tam, gdzie on jest droższy. No, to jest racjonalne zachowanie każdego konsumenta. Mamy nadzieję, że do tego nie dojdzie, ponieważ no, liczę na to, że również okoliczności pandemii jednak sprawią, że firmy, które jako jedne z bardzo niewielu branż na pandemii się wzbogaciły, trzeba to jasno powiedzieć, bo firmy Big Tech to jest jeden z niewielu sektorów, którego przychody bardzo wzrosły, dlatego że siedzimy wszyscy w domach i nawet my z ojcem teraz rozmawiamy za pośrednictwem sprzętu elektronicznego, a nie możemy w jednym studio rozmawiać tete a tete, tak? Więc ponieważ to bardzo podniosło zainteresowanie i popyt na ten sprzęt, no to te firmy się bardzo na tym wzbogaciły, jak mówię, w przeciwieństwie do różnych innych sektorów gospodarki i na pewno w przeciwieństwie do kultury, która po prostu jest w zapaści w wyniku tego roku pandemii. I dlatego liczymy tutaj na taką solidarną jednak i obywatelską postawę tych producentów, którzy zrozumieją, że no, to jest, jak mówię, rozwiązanie sprawiedliwe.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie do kontaktu telefonicznego. Numery do studia dla tych, którzy chcą wziąć udział w naszym programie, postawić pytanie. Zapraszamy tak widzów, jak i słuchaczy Radia Maryja. 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Dwa telefony w naszej rodzinie, 536 600 300 i 536 600 400, oraz telefony dla słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam z zagranicy, 48 56 657 0013, drugi 48 56 657 0014. Dziś o sytuacji finansowej artystów w Polsce. Naszym gościem jest pani Wanda Zwinogrodzka, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Pamiętajmy o tym, żeby też wyciszyć odbiornik radiowy czy telewizyjny i też prosimy, by nam się przedstawić na temat, który podejmujemy. Pani minister, jeszcze zgodnie z badaniem mam CBOS ze stycznia, to teraz, mimo trwającej wiele miesięcy negatywnej kampanii, to o czym mówimy, że to kolejny jakby podatek, nawet parapodatek, kolejna opłata, taki jakby no chwyt rządu, no to więcej Polaków popiera rozszerzenie listy urządzeń objętych rekompensatą niż temu się sprzeciwia. Więc to też jest, można powiedzieć, jakieś takie zrozumienie pośród Polaków i tych, którzy jakoś tak twardo chodzą po ziemi.
Tak, ja myślę, że znaczy tak, to jest badanie CBOS, które przeprowadzone zostało na zlecenie Instytutu Muzyki i Tańca, który jakby no, koordynuje pewne działania wokół tej ustawy. I rzeczywiście taki jest wynik. My też z zaciekawieniem, żeśmy te badania przeczytali. to jest najlepszy dowód na to, że jeżeli ludzie rozumieją, jaki jest mechanizm tej, bo trzeba uczciwie powiedzieć, że w tym badaniu CBOS-u zostało to wyjaśnione, jak działa ten mechanizm opłaty reprograficznej. Jeżeli ludzie rozumieją, to wówczas okazuje się, że właśnie ta grupa osób, która popiera to rozwiązanie, jest naprawdę duża i większa niż liczba jej przeciwników, chociaż trzeba się powiedzieć, że nieznacznie większa. Ale to dotyczy również innych aspektów badanych w tym sondażu, mianowicie przekonania Polaków, że kultura powinna być wspierana przez państwo, za czym opowiada się ponad 63% respondentów. Oraz, że nawet pytaliśmy szczegółowo o kwestie tych dopłat do pomocy artystom, którzy źle zarabiają, których dochody są niskie, i za taką pomocą opowiada się 58%, a wręcz pytaliśmy również o dopłaty do składek ZUS dla tych, którzy mają niskie dochody, nie mogą płacić, i tu również ponad 46% opowiada się za takim rozwiązaniem, więc wyraźnie widać, że nie jest tak, jak sugerują właśnie producenci czy zrzeszeni w ZIPS-e, Cyfrowa Polska, czy jak sugerują niektóre portale czy media, że społeczeństwo zdecydowanie jest przeciwne tym rozwiązaniom. To nie jest prawda. Rzeczywiście jest podział opinii publicznej i to jest sporo przeciwników tego rozwiązania, ale jestem przekonana, że to wynika również z tego, że tak jak ojciec powiedział, ta kampania jest konsekwentnie prowadzona od lat przez producentów przeciwko tej opłacie i ludzie sobie nie zdają bardzo często sprawy, jakie są okoliczności, to znaczy zwłaszcza z tego kontekstu międzynarodowego, że Polska jest jednym z ostatnich krajów, gdzie ta opłata wprawdzie istnieje, no ale jest zbierana od urządzeń właśnie z poprzedniej epoki, no a zatem nie przynosi żadnych dochodów.
Dziękuję. Mamy pierwszego widza, słuchacza. Proszę bardzo, Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Burmistrz Stanisław z Małopolski.
Prosimy.
Witam serdecznie panią minister. A ja mam takie spostrzeżenia odnośnie pracy, płacy, twórców, artystów, aktorów. Słuchając panią minister, to finanse tych profesji są bardzo skomplikowane i trudno finansowo ocenić ich twórczość. I ma pani z tym problemy finansowe. I mam taką główną refleksję. Ojczyzna, społeczeństwo, rządzący, decydenci, którzy opłacają twórców, wrogich swojemu krajowi stacza się w niewolę zła. A zakamana twórczość to złe emocje dla dzieci, młodzieży, ludzi. A owoce złych emocji w postaci nienawiści, agresji zbierają na przykład teraz marksiści tęczowi, co widać i słychać na naszych ulicach. Dziękuję za wysłuchanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Panie Stanisławie, ale co pan myśli o artystach? Bo tak dziś mówimy o tych... O, już pana nie ma. Pani minister, słowo może do naszego widza, słuchacza.
Tak, rzeczywiście, no wszyscy myślę bolejemy nad rozmaitymi ekscesami skandalicznymi czy obrazoburczymi, które rzeczywiście wielu artystów podejmuje i też nad no, taką twórczością, która jest sprzeczna zarówno z tradycją polskiej kultury, jak i z wartościami chrześcijańskimi, które są w tę naszą kulturę przecież wkomponowane od właściwie zarania dziejów, nieusuwalne wręcz, właściwie nie można rozdzielić tradycji polskiej od tradycji chrześcijańskiej, bo początki państwa polskiego są właśnie chrześcijańskie. Więc rzeczywiście nie ma powodu zaprzeczać, że takie rzeczy się zdarzają. Ale proszę pamiętać o liczbach, które podałam. Ja powiedziałam, że mamy 60 tysięcy artystów. Proszę pamiętać, że wśród tych ludzi jest duża grupa ludzi, twórców na przykład ludowych, którzy przechowują tradycję bardzo pieczołowicie, ginącą. I to są ostatnie możliwości zachowania pewnych wielowiekowych tradycji i utworów i wykonań, którą ci ludzie, że tak powiem, podtrzymują. Proszę pamiętać, że największą grupą wśród artystów zawodowych to są muzycy, z których przytłaczająco duża część dba o tradycję muzyki klasycznej, wyrastającej z korzeni kultury, która nam wszystkim jest bliska i która przecież też jest sprzężona z naszą wiarą i tradycją Kościoła katolickiego. Więc jest bardzo krzywdzące i co więcej powiem, bo myśmy już o tych celebrytach sporo mówili, oni są bardzo widoczni, ale codzienną tkankę polskiej kultury tworzą ci ludzie, którzy nie są powszechnie znani, nie są żadnymi celebrytami, natomiast dbają o codzienność naszej polskiej kultury. I to o tych ludzi my się upominamy. Ich nie widać, ale bez nich nie ma tej kultury. Jeżeli na przykład znamy solistów opery, to trzeba powiedzieć, że żeby solista mógł wystąpić, to na to pracuje kilkaset osób, o których często, których nazwisk nie wiemy, nie znamy. I sytuacja chórzysty operowego, czy aktora, nie wiem, teatru lalkowego dla dzieci, gdzie są bardzo dobre, wartościowe, edukacyjne przedstawienia wystawiane na przykład w Łomży. A sytuacja artysty, o których pan, który do nas zadzwonił, wspomina, to są dwa różne światy. Zarówno jeśli chodzi o sytuację materialną, jak i, co może ważniejsze, o sytuację mentalną i duchową, powiedziałabym, tych osób.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Dzień dobry, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Katarzyna z Kobyłki. Pani minister, ja słucham z uwagą i też tak zastanawiam się, kto ma tą pomoc dostawać od pomoc dla artystów. No bo czy my mamy dopłacać pieniądze jeszcze dla celebrytów? Oni też będą dostawali pieniądze z tego wsparcia. Bo chyba warto wspierać artystów, tych twórców ludowych, ale celebryci, oni i tak mają dużo pieniędzy.
No właśnie dlatego dzisiaj pani Katarzyno, tak pani minister przypomniała te słówki. 60% artystów znajduje się w trudnym położeniu, 30% w bardzo trudnym, a 7% jest tylko, można zaliczyć do osób zamożnych, które jakoś są wyświetlane, prawda, które codziennie przychodzą w różnego rodzaju informacji na portalach, często bardzo plotkarskich takich, bo celebryta jest tu czy tam, no, nawet nie do końca pokazuje się to, co sobą prezentuje, tylko że znowu gdzieś był, albo w coś się ubrał, albo nie ubrał. Więc tu chodzi też o takie trzeźwe, myślę, zobaczenie, tak pani minister przed chwilą powiedziała, artyści ludowi, muzycy, których pewnie chętnie słuchamy, a oni się nie celebrują, prawda? Nie tak, że chodzą i cały czas ich ktoś pokazuje, dlatego tutaj mówimy o tym świecie i o tej prawdzie, jeżeli chodzi o te rekompensatę, czy o tą opłatę reprograficzną, że to nie jest właśnie dociążenie nas, którzy też się nie najlepiej mamy, tylko tych, którzy sprzedają nam sprzęt, żeby tutaj podzielić się i wesprzeć prawdziwą kulturę. Pani minister.
Tak, no oczywiście, że nie jest naszym celem wspieranie ludzi, którzy już zarabiają krocie. Jak powiedziałam, to jest bardzo drobna garstka, ale naturalnie ustawa przewiduje tutaj taką sytuację, że te dopłaty do składek ZUS-u można otrzymać, wykazawszy tylko dochody w poprzednim roku poniżej średniej krajowej, to znaczy poniżej 80% średniej krajowej, ale również ta dopłata będzie regulowana, to znaczy zależnie od tego, jak wysokie, no bo te dochody poniżej 80% średniej krajowej, no to też są różne, tak? No jeden zarobi w ogóle, nie wiem, przez rok 1000 zł, a inny jednak trochę więcej, więc ta opłata będzie też regulowana przez Polską Izbę Artystów, czyli będzie wynosić od 20 do 80% składki, zależnie od tego, jak wysokie, a ściślej biorąc, jak niskie dochody dany artysta zanotował. Ona jest przeznaczona tylko dla tych, którzy naprawdę żyją znacznie poniżej kreski i nie mogą sami tych składek płacić. Na pewno nie dotyczy to wsparcie osób, które dają sobie radę same. Nie będzie również dotyczyło tych osób, które pracują na etacie, no one oczywiście mają zapewnione ubezpieczenie, i nie będzie dotyczyło również osób, które mają działalność gospodarczą prowadzą, bo tacy artyści też bywają, aczkolwiek niewielu, bo mówiąc prawdę, twórczość artystyczna źle się poddaje tym mechanizmom biznesowym, ale w niektórych wypadkach owszem, i tacy oczywiście też to są inne instrumenty regulowania ubezpieczenia wtedy, więc to dotyczy głównie, mówiąc prawdę, freelancerów, którzy żyją z dorywczych umów mniej lub bardziej regularnych, często bardzo nieregularnych i, co tu dużo mówić, niskopłatnych. No i oczywiście liczymy na to, że również ta szara strefa dzięki temu, no jeżeli nie zniknie całkiem, to się bardzo zmniejszy, bo ci ludzie wejdą w system, będą widoczni w systemie ZUS-u dzięki temu, że będą mogli wreszcie te składki opłacać. I jak powiedziałam, no to jest takie minimum cywilizacyjne, które chyba jako państwo, które no, zamierza dbać o byt swoich obywateli i rozwijać się, no jesteśmy zmuszeni zapewnić tym ludziom.
Dziękuję.
W tej chwili to jest dziki rynek. Myślę, że to jest wolny rynek sztuki, ale to jest dziki rynek po prostu.
Dziękuję. Proszę bardzo, telewizja z Wami, Radio Maria. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Anna Gniezno.
Prosimy.
Cieszę się z obecności pani minister w telewizji Trwam. No pytań byłoby mnóstwo. Wiem, że to jest gigantyczny problem.
Proszę kilka zadać. Proszę kilka zadać pytań.
No przede wszystkim, nie wiem, czy jestem na bieżąco, ale była sprawa, to jakoś tak pod koniec roku, chyba jesienią, tej rekompensaty pandemicznej dla artystów. Tam chodziło o no, duże miliony i tam ten algorytm, który jakoś to tak, nie wiem, wiem, że była sprawa dość potem, była wstrzymana decyzja dystrybucji tych środków z powodu tego, że no było oburzenie wielu środowisk, że tam niewłaściwe podmioty otrzymały tę rekompensatę. Właśnie chciałam zapytać, na jakim etapie jest ta sprawa tej rekompensaty, czy tutaj już jakieś decyzje zapadły, czy ten algorytm jakiś, no nie wiem, na jaki zasadzie było to formułowane. No dwa, myślę tak, że mamy nadzieję, że muzyka wróci do sal koncertowych, a sztuka teatralna do teatrów. I tu jest problem właśnie też bardzo ważny dla nas wszystkich, często poruszany. Z teatrami dzieje się źle, to wiemy. I pytanie do pani minister, czy to jest możliwe, żeby zmienić system finansowania tych jednostek? Mianowicie, no wiem, że podlegają samorządom, konkretnie urzędom marszałkowskim, które decydują, powiedzmy, o repertuarze i nie tylko. No dużo się dzieje rzeczy bardzo złych, kontrowersyjnych. Czy można by jakiś ten system zmienić? No, pozdrawiam serdecznie, życzę powodzenia z bokiem.
Dziękujemy pani Anno, pani minister.
Tak, dziękuję za te pytania. Rzeczywiście było zamieszanie wokół, bo pani mówiła o Funduszu Wsparcia Kultury. Było wokół tego zamieszanie, wynikające znowu w dużym stopniu z nieporozumienia co do celów tego funduszu. Przypominam, że ten fundusz to była część tarczy antykryzysowej skierowanej do, no, żeby bronić, że tak powiem, przedsiębiorstw i rynku, w tym oczywiście przedsiębiorstw również instytucji kultury, ale nie tylko. I rzeczywiście były tutaj duże wątpliwości, które spowodowały, że premier Piotr Gliński postanowił zweryfikować listę przygotowaną pierwotnie beneficjentów tego funduszu. Ta lista została zweryfikowana pod kątem postawionych w mediach zarzutów. Muszę też od razu powiedzieć, że większość z nich się nie potwierdziła. Na przykład te zarzuty dotyczyły firm, które zdaniem autorów tych zarzutów nie miały uprawnień do, bo na przykład były, nie wiem, firmami budowlanymi, które zajmowały się tam, nie wiem, budową dachów. Taka firma chyba tak kompleks się nazywała, ale potem po zweryfikowaniu okazało się, że to są zarzuty wynikające z niedoinformowania, dlatego że chodziło o firmy, które owszem, identyfikowane są na przykład jako główna ich działalność, to jest tak jak w tym Dach Kompleks, to jest działalność budowlana, ale prowadzi ją gitarzysta, o ile pamiętam, jazzowy, który no, zarabia w ten sposób na życie i rodzinę, ale z tej, dzięki tej firmie czy pod jej szyldem również organizuje w Gostyninie bardzo wiele imprez kulturalnych, nawet festiwal zorganizował i całkowicie było instytucją czy przedsiębiorcą uprawnionym do tej pomocy. Ale myśmy zweryfikowali tę listę i po jej zweryfikowaniu część stawek, znaczy część tych dotacji została obniżona. Również z uwagi na no, naturę projektów, które były dofinansowywane, bo to były zawsze pieniądze kierowane na konkretne działania, nie na broń Boże konto właściciela na przykład. No, to też było nieporozumienie. I te pieniądze już zostały wypłacone. One teraz są rozliczane przez beneficjentów. To tyle, jeśli chodzi o stan obecny i to rozliczanie. Jeszcze czeka nas audyt tej operacji, no bo ten audyt musi być dosyć dogłębny. Natomiast jeśli chodzi o sprawę, tak, no ja też bardzo bym chciała, żebyśmy mogli już wrócić do normalnej obecności kultury w salach koncertowych i teatrach. No niestety to jest niezależne od nas, tak jest w całej Europie i wszyscy, myślę, modlimy się o to, żeby ta pandemia jednak dała się powstrzymać. Natomiast wszyscy na to czekamy z niecierpliwością. Natomiast jeśli chodzi o ostatnią kwestię, to znaczy sprawę organizacji życia teatralnego, no to jest bardzo trudna sprawa, trzeba powiedzieć. Tak, ja podzielam pani zdanie. Mnie też boli wiele przedstawień i to nawet nie tylko, znaczy może w znacznym bardzo, a nawet może w większym stopniu za sprawą pewnych antywartości upowszechnianych tam, ale nie tylko z tego powodu. Boli mnie również z powodów zawodowych. To znaczy, no tradycje fantastycznych polskich scen zostały no, właściwie zrujnowane w wielu przypadkach. No, nawet w Warszawie jest kilka takich teatrów, które niegdyś no, miały naprawdę bardzo wysoką pozycję. Teraz na tych eksperymentach artystycznych nie zyskują ani widzów, ani autorytetu. No ale oczywiście też w Polsce, całej Polsce różnie z tym bywa, trzeba powiedzieć. Natomiast sprawa zmiany organizacji jest o tyle trudna, że przypominam, że to jest regulowane ustawami o samorządzie, a to są ustawy ustrojowe. W latach 90. została podjęta decyzja, że kultura ma być zdecentralizowana i przekazana do samorządów i z tą sytuacją się teraz mierzymy. My w Ministerstwie Kultury podjęliśmy duży wysiłek, żeby wesprzeć część instytucji artystycznych drogą współprowadzenia i wtedy mamy pewien wpływ, też szczerze mówiąc ograniczony, bo instytucje są autonomiczne i tutaj roli samorządów też nie należy przeceniać, dlatego że głównie o profilu artystycznym decydują dyrektorzy tych instytucji. No ale powiedzmy, że w przypadku naszych współprowadzonych instytucji ten wpływ jest może odrobinę większy, choć też nie zawsze, trzeba uczciwie powiedzieć. Ale podjęliśmy taki wysiłek i sporo takich instytucji wsparliśmy. Natomiast no to nie jest rozwiązanie systemowe. Rozwiązanie systemowe w tym wypadku byłoby ustrojowe i to no, raczej w tej chwili nie jest w zasięgu politycznych projektów.
Dziękuję. Może jeszcze jedno pytanie naszego widza czy słuchacza. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie panią minister, witam ojca Grzegorza, Marcin z Moronga. Proszę. Nie przysłuchiwałem się całej audycji, mam nadzieję, że się nie powtórzę. Ale to, co mi się nasunęły, jakie wnioski po wysłuchaniu słów pani minister, to powiem tak. W moim odczuciu pomysł bardzo chybiony, nietrafiony. Dlaczego? Bo sama pani wspomniała, że macie ograniczone możliwości, by w ogóle jakoś wpłynąć na tych autorów, artystów i weryfikować cokolwiek, bo tym zarządzają dyrektorzy. Znając niestety życie, patrząc na to wszystko, co się dzieje, to im sztuka, za przeproszeniem, głupsza, tym lepsza. I teraz mi się wydaje, że takie finansowanie będzie wręcz spładzać nowych takich pseudoaktorów czy artystów. Znaczy, nietrafiony w ogóle pomysł. Z drugiej strony też uważam, że Polacy jako obywatele są w pewnym stopniu już okradani przez jeden podobny pomysł, to jest abonament radiowo-telewizyjny. Bo gdyż ja w swoich wartościach i w swoim przekonaniu nie zgadzam się z tym, co promuje Telewizja Polska w jakichś tam serialach, gdzie dwóch panów sobie, że tak powiem, śpi, co jest obrzydliwe, chociaż można to tak delikatnie tylko powiedzieć, nie rozwijając tego tematu, tak tutaj obawiam się, że będzie podobnie, więc pomysł jest po prostu nietrafiony. Jeżeli mielibyśmy iść tą drogą czy tym torem, dlaczego mamy tylko wspierać ten rodzaj, że tak powiem, zawodu? Jest wiele innych, które też również cierpią. A może po prostu zastanowić się, czy to wsparcie nie dotyczyłoby tylko branży czy dziedziny artystów, którzy naprawdę dbają o polskość, dbają o polską kulturę związaną z naszą cywilizacją, z chrześcijaństwem. Może tylko w ten sposób, może powinny to być takie ściśle wykreślone drogi, uturowane, a nie jakieś po prostu to wszystko, co się dzieje. Cieszę się też z pewnymi względami, może nie cieszę, ale ta pandemia też zrobiła, można powiedzieć, dużo dobrego, bo w tych teatrach może nie wylało się tyle zła, co gdyby nie było pandemii, to by się wylało pewnie więcej. Więc serdecznie pozdrawiam, to są moje takie przemyślenia, słuchając panią minister tak na gorąco. Serdecznie pozdrawiam, ojcze, szczęść Boże wszystkim.
Dziękuję, panie Marcinie. No właśnie pytanie, kogo tak naprawdę to dotyczy, bo my nieraz tak dostrzegamy pewnych wyjątków i ze względu na jakiś wyjątek chcielibyśmy wszystkich pozbawić jakiegoś, myślę, wsparcia, bo nie wiem, czy tak, bo właśnie może pan nie słyszał na początek. Ja nie mówię, że mamy usprawiedliwiać złe czy złe działania, bo wiemy, że sztuka jest nośnikiem kultury, że Ojciec Święty, zresztą Jan Paweł II, mówił, że właśnie naród przetrwa dzięki kulturze i o to też się musimy dobijać i z tym się zmagać, żeby nie była ona wyjałowiona albo taka, która nas deprawuje czy niszczy. No ale mówimy o tych zarobkach, o trudnym położeniu artystów i artystów szeroko na nich patrzymy, prawda? Nie tych z pierwszych stron albo którzy nam zakłócają życie. Pani minister, może jeszcze raz właśnie podsumowując nasze spotkanie, komu dedykowana jest właśnie ta opłata reprograficzna? O kim my tak naprawdę myślimy, żebyśmy nie wylewali, prawda, dziecka z kąpielą?
No powiem tak, że myślimy na przykład o skrzypku Filharmonii w Zielonej Górze, który dorabia na taksówce, żeby utrzymać rodzinę, tak? Więc bardzo mi przykro, że nasz słuchacz czy telewidz uznał ten pomysł za chybiony, ale myślę, że no, być może jednak nie domyślał do końca swoich sugestii, tak powiem, dlatego że trzeba powiedzieć, że tego rodzaju instrumenty, które wspierają pewną grupę zawodową znajdującą się, jak mówię, w tej chwili poniżej standardów cywilizacyjnych, proszę Państwa, sytuacja, w której człowiek nie jest w stanie uzyskać pomocy lekarskiej, bo nie ma ubezpieczenia zdrowotnego, nie jest standardem europejskim. Więc te instrumenty...
Właśnie pytanie, czy chcemy, żeby to był standard polski, prawda? No bo też nie możemy się kierować emocjami. Nieraz te emocje w różne strony są rozbudzane, prawda? I u jednej strony, u drugiej.
Ale ja myślę, że... Przepraszam, ale ja myślę, że nawet w standardzie polskim nie mieści się taka sytuacja, żeby ludzie umierali bez pomocy lekarskiej, tak? Albo chorowali ciężko. Wobec tego, już bez względu nawet na ich poglądy, z którymi się nie zgadzamy, to nie sądzę, żeby większość naszych słuchaczy zgodziła się na taką sytuację. Teraz, niestety, to pomoc państwowa jest obłożona pewnymi koniecznościami, to znaczy obywatele są równi wobec prawa i nie może być kierowana do jednych, którzy myślą tak jak my i jak uważamy, że to jest potrzebne i wartościowe, a zabroniona innym, którzy myślą inaczej, nawet jeżeli uważamy, że są rzecznikami zła. To jednak prawo w tym sensie jest równe dla wszystkich obywateli i myślę, że z tą zasadą też trudno jest polemizować, dlatego że trzeba sobie zdać sprawę, że jeżeli na przykład zmieni się władza, to gdybyśmy się zgodzili na taką sytuację, że władza pomaga w tym znaczeniu jakby pewnej systemowej pomocy w tej grupie tylko jednym artystom, a innym nie, no to by się okazało, że to jest ostrze, które się zwróci przeciwko z kolei wartościom czy dziełom nam bliskim. Ale myślę, że należy do tego dodać, że rząd Prawa i Sprawiedliwości ma wiele instrumentów wspierania wartościowych działań artystycznych i my to robimy. Temu służą programy ministra. To jest naprawdę ogromna suma kierowana na rozwój kultury w sensie właśnie konkretnych, już nie artystów i pomocy w ich sytuacji zawodowej, tylko na konkretne projekty wartościowe, z których wszyscy chyba czerpiemy często satysfakcję. I to są właściwe instrumenty, żeby stosować, że tak powiem, mechanizm selekcji wedle wartości estetycznych, ale również różnych innych. Więc tych instrumentów nie należy, wydaje mi się, mylić. Czym innym jest wsparcie skierowane dla obywateli z uwagi na jakąś trudną sytuację. No tak jest na przykład z 500+, prawda? Ono dotyczy nie tylko tych, którzy dzieci w rodzinach, które popierają PiS, tylko wszystkich obywateli. Tak, takie instrumenty muszą tak działać w naszym wspólnym, dobrze pojętym interesie. Natomiast czym innym jest pomoc czy mecenat państwowy, który zmierza do tego, żeby wspierać taką twórczość, która jest zgodna z polityką kulturalną państwa i to staramy się cały czas robić.
Pani minister, bardzo dziękuję, bo myślę, tak jak rozpoczęliśmy nasze spotkanie, kwestia braku wiedzy, kwestia jakiejś celowej dezinformacji również może służyć, że my będziemy nastawieni przeciwko sobie, a tu chodzi też o jakąś sprawiedliwość, o zrozumienie, że wymagania stawiajmy względem siebie, względem środowiska. Tak jak mówimy, nie ma takich mecenasów jak kiedyś, prawda, którzy dbali o kulturę. Może wymagali gdzieś tego, spodziewamy się od państwa. Ale o tą sprawiedliwość musimy walczyć społeczną dla wszystkich, prawda? A artystów też zachęcać, nie mówić, że dobrze im życzymy tylko w jakimś tam momencie, ale zawsze, ale też się czegoś spodziewamy od nich. A dziś bardzo dziękujemy za tą rzeczową też i rozmowę, za te garść informacji, bo myślę, nasi słuchacze, widzowie teraz też będą mogli do tego podejść trochę inaczej. Więcej mamy teraz danych. Dziękuję bardzo pani minister.
Ja bardzo dziękuję ojcu i dziękuję wszystkim słuchaczom i telewidzom za uwagę z Panem Bogiem.
Dziękuję. Dziś sytuacja finansowa artystów w Polsce to temat. Była z nami pani Wanda Zwinogrodzka, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Jeszcze raz bardzo pani minister dziękuję. Dziękuję też i państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.